Radio Wnet w Warszawie i Krakowie, niebawem we Wrocławiu. A my wracamy do Tomaszowa Lubelskiego, skąd dzisiaj rozmawiamy z Państwem. W Tomaszowie Lubelskim wczoraj odbyła się wielka, na szeroką skalę zorganizowana rekonstrukcja bitew, które odbyły się tutaj 80 lat temu, we wrześniu 1939 roku. Ta rekonstrukcja miała jeden charakter, jeden taki przewodni ciąg narracji, który na szczególny głos my zafascynowani zapytaliśmy się tego pana, jak się nazywa?
Andrzej Olejko, profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany, PWST Jarosław. Historia.
Panie profesorze, zapowiadał pan w nieprawdopodobnym, malarskim stylu tą rekonstrukcję. To była bardzo ważna bitwa dla polskich żołnierzy.
Tamtego września w 1939 roku to była bitwa o wszystko, a raczej to były bitwy o wszystko. Nazywa się to kotłem tomaszowskim, kotłem lubelskim. Nazywa się ze względu na to, że droga na Lwów od południa była odcięta. Z północy, północnego zachodu i z zachodu to były pancerne kleszcze. Niebo należało do Luftwaffe. Natomiast ci, którzy cofali się z nad Narwi, ci, którzy szli z Górnego Śląska, z Małopolski, wycofywali się stopniowo w stronę Lwowa. Dalej już było tylko tak zwane przedmoście rumuńskie. Punkcik na mapie. Tomaszów. Jedna droga prowadząca na Rawę Ruską. Niby nic, a wtedy w zasadzie o wszystko. Taka pancerna zapora postawiona przez niemiecki 22 Korpus Armijny, przez którą nie dało się przejść. Nie zabrakło chęci, nie zabrakło weny, nie zabrakło ducha, nie zabrakło krwi i możliwości. Zabrakło paliwa, zabrakło amunicji. To jest batalia, w której konały jednostki Wojska Polskiego z Grupy Operacyjnej Śląsk, mając za sobą kilkaset kilometrów odwrotu na Lubelszczyźnie, z dala od swoich domów, w chwili, gdy pierwszy raz widzieli taką zupełnie inną Polskę niż tamta industrialna. Taki był sens bitew tomaszowskich. A jeżeli idzie o finał, cóż, te cmentarze, które wrześniowe cmentarze, które są w rejonie Tomaszowa, one przypominają o tamtym wydarzeniu, o dwóch wielkich bitwach. O tym, że ci, którzy nie poszli do niewoli, to albo zginęli z ran, umierając, albo w boju. Pytanie, jak często przy nich się często przy drodze się znajdują?
80 lat temu, prawie że dokładnie, bitwy. Dzisiaj wspominamy. Najstarsi już żołnierze nie żyją. A dla nas dzisiaj, jakie to ma znaczenie?
Dla nas jako 50-latków? Nie. Znaczenie to ma dla 10, 15, 20, 30-latków. To ma znaczenie dla tego pokolenia, które się urodziło w III Rzeczypospolitej i ma być wychowywane zgodnie z etosem II Rzeczypospolitej. Dla tego pokolenia, które nie ma być zapatrzone w gry komputerowe i stąd czerpa informacji o tym, co to jest TKS. Bo TKS to polska tankietka, której można było tu dotknąć. A takiego przykładu jak dziś nie było do tej pory w historii. 5 polskich tankietek pierwszy raz w historii było w polu. Drugi raz, jeżeli staną w takiej liczbie, to już będzie tylko drugi, trzeci, czwarty, piąty. W kraju jest ich 6, 6 jest w muzeum. Tomaszów pod tym względem ma coś wyjątkowego, oprócz aury, bo pomysły Jarosława Antoszewskiego i włodarzy tegoż miasta od 8 lat są spełniane. Rzadko kiedy można przyjechać na taką lekcję historii, w zasadzie dla wszystkich pokoleń, a ta jest w polu. Nie ma kredy, nie ma tablicy i nie ma dzwonka.
Powiedzmy o organizatorach, powiedzmy, kto jest spiritus movens tej właśnie rekonstrukcji, która tutaj się corocznie odbywa.
Nazywa się Antoszewski, Jarosław Antoszewski. Kieruje tomaszowskim strzelcem, z zawodu jest urzędnikiem ratusza tomaszowskiego. Człowiek, który ma własny dom, posadził drzewo, ma syna. Z punktu widzenia tegoż jesteśmy jeden jeden. Ja też posadziłem kiedyś drzewo, zbudowałem dom, też mam syna. Ale jeśli idzie o jego moce sprawcze, ktoś kiedyś zapytał, Jarku, co ty bierzesz? Bo wszystko, od czego się dotknie, jeżeli chodzi o odnośnie tych batalii, to wszystko się udaje. Jest niebywale dumny, nieprawdopodobnie charakterny, tak jak Hanysy ze Śląska.
A pochodzi z Tomaszowa.
Tak, jest dokładnie spod Tomaszowa. I on może sobie powiedzieć, to jest mój kraj, to jest moje miejsce na ziemi, tu. I miał rację Wielki Pietrzak, pisząc te fenomenalne słowa. Jest takie miejsce, jest taki kraj, gdzie można znaleźć na skraju dróg te różne elementy w jego dziele wymieniane. Od zwykłej drogi przez kruszynę chleba na cztery dzieloną.
Rekonstruktorzy, którzy tutaj przyjechali. Co to za ludzie, skąd się wzięli i co ich napędza?
Na mechanicy samochodowi, pracownicy budowlani, nauczyciele, elektrycy, ludzie, którzy prowadzą własne firmy, uczniowie. I tu można wymieniać po X. Raz udało mi się nawet spotkać z człowiekiem, który mówił, panie, ja kieruję firmą, która ma 200 osób, czyli powinniśmy do pana mówić prezesie. Lepiej nie, ja jestem tylko szeregowy.
Tutaj ja, Jerzy, ja sobie nałożę słuchawki, bo ja lubię mieć ten odsłuch, a tu leci jakaś muzyka. Tygirigirig brak, no, nie słyszę się, tylko słyszę tą piosenkę cały czas. Teraz jestem, o jestem. Tak.
Mieć mir, mieć posłuch i dowodzić tym, to na to potrzeba tego czegoś w środku. Mały Antoszewski ma charyzmę. Jest jeszcze parę osób, które w tym gronie mają charyzmę. I to jest to coś, czego zdecydowana większość im zazdrości.
Trzeba również ubrać mundur niemiecki, niemiecki hełm i odgrywać tutaj brutalnych Niemców.
Z całej Rzeczypospolitej, spoglądawszy na mapę, można powiedzieć, iż grupy, które odtwarzają Wehrmacht, które odtwarzają oddziały SS, nie tylko z Dolnego Śląska, nie tylko z Pomorza Zachodniego, potężną grupą jest grupa z Przemyśla. DOK-10, tak się nazwali. Odtwarzają kilka epok, ale co jest w tym charakterystyczne? Jeżeli to teatrum ma być prawdziwe, to trzeba przedstawić obie strony. Bo medal przedstawiony tylko z jednej jest czym? Tylko blaszką.
Skąd pan zna nazwiska dowódców? Skąd oni się wzięli? Jak się w tym momencie, w czasie bitwy zachowywali? Skąd pan wiedział, kiedy klął niemiecki dowódca?
Mój nauczyciel historii, kobieta, Władysława Ryż, podwiedziała kiedyś w liceum numer 1 w Sanoku. I po co ci to wszystko? Kiedyś zapomnisz. To było w roku 1982, kiedy zdawałem egzamin maturalny. Mam za sobą 5 lat studiów historycznych, 32 lata pracy w zawodzie. I to jest odpowiedź na to pytanie. Jak najmniej internetu, jak najwięcej archiwów, jak najwięcej książek, jak najwięcej mądrych nauczycieli. Bo miałem takich, którzy mnie uczyli, a nie realizowali program. I kiedyś jeden z nich mi powiedział, słuchaj, przyjdzie taki moment, że będą cię pytać, po co? Bo tak trzeba. Po prostu, bo tak trzeba. Towarzystwo
Pamięci Siódmego Pułku. Historia Polski przez 50 lat była zakłamywana. Przez 50 lat mówiło się źle o żołnierzach września, o oficerach, o państwie, które przygotowywało się do obrony przez ostatnie 2 lata w sposób całkowicie rozpaczliwy. 40% PKB, znaczy budżetu państwa na broń.
I cóż, miałem odpowiedzieć. Chińskie przysłowie cytując... W ciekawych czasach żyjemy. Coś się skończyło, coś się zamknęło. Trzecia Rzeczypospolita ma do czego nawiązywać. Do Gdyni, którą budowano od zera, do Centralnego Okręgu Przemysłowego, który powstał w biedzie gigantycznej. Do II Rzeczypospolitej, do kina, do wielkich nazwisk, do sportu, do Smosarskiej, do Bodo, do Żwirki i Wigury. Trzeba to wyciągać z zapomnienia i przedstawiać tak, żeby to młode pokolenie, bądź co bądź przecież w dorosłe życie idąc, miało świadomość, że stare, dobre polskie kino miało naprawdę świetne przesłanie. A Szczepciu i Tonciu formalnie do dzisiaj śpiewają we Lwowie, choć z punktu widzenia granic to miasto w innym kraju znajdujące się. Ale kto z Kresów się wywodzi, a mój ród jest spod Smorgoni, z Białorusi, z obszarów, których dziś w granicach Rzeczypospolitej nie ma, to przesłanie zrozumie. To, co można było zakłamać, należy w chwili obecnej przywołać, ale nie odsuwać kart historii, które były. Przykłady wielkich imperiów pokazują. Wielkie imperia nie istnieją. Nie są wieczne. To tak samo jak z punktu widzenia siły. Siłą jest tylko czwarta władza. To są media.
www.wnet.fm
Autopromocja.
Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, zwaną pakt o nieagresji.
80 lat po wybuchu II wojny światowej odwiedzimy 12 najważniejszych miejsc związanych z kampanią wrześniową. Od 2 do 17 września zawitamy m.in. w Gdańsku, Mławie, Kutnie i Przemyślu. Słuchaj Radia Wnet.
Nowy wspaniały świat to drogowskaz, który prowadzi nas przez świat nauki, kultury, techniki i cywilizacji. Chcemy powiedzieć, jak będzie wyglądał nasz świat za 10, 20, 30 lat. O tym rozmawiamy we wtorki o 18.
Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski.
To była autopromocja.
Wywiad Wnet.
A my witamy Państwa z Lublina, z Tomaszowa Lubelskiego. Witamy bardzo serdecznie do naszego stanowiska. Na rynku podszedł pan poseł Janusz Sachajko. Witamy bardzo, Jarosław Sachajko, witam bardzo serdecznie.
Witam również.
Pan poseł walczy tutaj dzielnie o mandat w parlamencie. Jak idzie kampania wyborcza?
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja mam już od 4 lat tę kampanię. Właściwie od samego początku ciężko pracuję. Ostatnio zrobiłem analizę aktywności posłów w naszym okręgu i właściwie ponad połowa aktywności to jest moja aktywność. Jeżeli liczymy interpelacje, wystąpienia, zapytania, to jest Jarosław Sachajko, ale to jest również działalność lokalnie. Tutaj w okręgu mam 4 biura. Jedno z nich tam niedaleko stąd, 100 metrów od naszego miejsca, w którym rozmawiamy. To jest ponad 1000 lokalnych interwencji w sprawach mieszkańców naszego okręgu, ale to jest również kilka tysięcy interwencji jako przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, więc myślę, że mieszkańcy Lubelszczyzny, mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego znają mnie, wiedzą, co zrobiłem.
To jest rejon, gdzie rolnictwo jest niezwykle ważnym elementem gospodarki. Pan poseł teraz startuje razem z działaczami PSL-u. Jak panu w tej sytuacji, jak się pan czuje?
Panie redaktorze, przez 4 lata próbowaliśmy przekonać Prawo i Sprawiedliwość do tego, aby chciało upodmiotowić obywateli, aby chciało dotrzymywać składanych obietnic. Niestety nie udało się, a Polskie Stronnictwo Ludowe zrozumiało, co jest ważne. Wróciło do tych korzeni, bo Wincenty Witos mówił o jednomandatowych okręgach wyborczych, o wyborze posłów, a nie partii już w 26 roku ubiegłego wieku. Bardzo ważne jest to spełnianie tych obietnic. Jak pan tutaj wjeżdżał, to widział pan strefę zapowietrzoną ASF. Właściwie po całej ścianie wschodniej się rozszedł. Prawo i Sprawiedliwość wiedziało, jak wygrać z ASF-em, jak było w opozycji, a teraz bezradnie rozkłada ręce i doprowadza...
Czego nie zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, żeby wygrać z ASF-em, pana zdaniem?
Tego, co wiedziało, jeszcze raz powtórzę, jak było w opozycji, czyli eliminacji dzików ze środowiska. W tej chwili Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do eliminacji produkcji trzody chlewnej w gospodarstwach rodzinnych, bo właściwie 30% stad produkcji trzody chlewnej przez te kilka lat właśnie rządzenia Prawa i Sprawiedliwości przestało istnieć. No, bardzo znowu przestała się opłacać.
Ale widział pan, co się działo, kiedy ruszyła akcja odstrzeliwania dzików, jaka była histeria w mediach i jak opozycja broniła biednych dzików w zasadzie własną piersią.
Panie redaktorze, to pokazuje tylko słabość Prawa i Sprawiedliwości, które nie potrafi wytłumaczyć ogółu społeczeństwa, w czym jest problem. I z tą opozycją to proszę nie przesadzać, bo ani Kukiz 15, ani PSL nie bronił dzików, a cały czas bronimy właśnie rolnictwa.
Jak rozmawiamy o ASF-ie, to może mi pan przypomni, kiedy się pojawił ASF w Polsce?
W 2014 roku, na początku 2014 roku.
Kto wtedy rządził, bo może też dobrze byłoby przypomnieć.
Panie redaktorze, brnie pan w bardzo niebezpieczną uliczkę dla Prawa i Sprawiedliwości, bo wtedy było tylko 3 ogniska, a w tej chwili mamy tych ognisk po prostu na całej ścianie wschodniej i za chwileczkę przekroczy to Wisłę, czyli to...
Ale pan nie powiedział, kto wtedy rządził, no bo jeśli...
Ale właśnie, to wszyscy wiedzą, kto rządził w 2014 roku, Platforma Obywatelska i PSL.
No i dlaczego nie zlikwidowali wtedy ASF-u, skoro były tylko 3 ogniska?
Panie redaktorze, niestety tutaj nie popisali się naukowcy, którzy wtedy przekonywali rządzących, że nie wolno strzelać do dzików, bo przyjdą chore. No. Ale później, po półrocznej właśnie tym moratorium na strzelanie dzików, zmieniono politykę i tak jak powiedziałem, utrzymano tylko 3 ogniska ASF-u, a w tej chwili mamy tragedię. W tej chwili również mamy tragedię w produkcji roślinnej, bo mamy skandalicznie niskie ceny właśnie na produkty rolne, na ciężką pracę rolników.
To też ciekawe, bo kampania w mediach, jak słyszymy, jest taka, że płody rolne są bardzo drogie i jest drożyzna. Przynajmniej to mówi Koalicja Obywatelska. To jest ta drożyzna, czy jej nie ma? Jak to?
Panie redaktorze, znowu pan uderza w Prawo i Sprawiedliwość, no ale trudno, skoro tak się pan uparł na Prawo i Sprawiedliwość. Rzeczywiście ma pan rację. Inflacja w tym roku 4-krotnie się zwiększyła, bo jeszcze w styczniu było to 0,7, a teraz mamy 3%, ale najwięcej w sklepach podrożała żywność, bo to jest 7,2%, co przełożyło się na zwiększenie skrajnego ubóstwa właśnie wśród rodzin wielodzietnych, które większość swojego budżetu
takie rodziny, którym od 2014 do teraz zwiększyło się ubóstwo, zgłaszają się do pana?
Panie redaktorze, jeszcze raz. Program 500+ był dobrym programem jako zwrot zapłaconego podatku i on rzeczywiście zmniejszył skokowo.
Ale proszę, pytanie było proste. Czy zgłosiła się do pana rodzina wielodzietna, której teraz jest gorzej niż było w 2000?
Nie było dosyć proste, ja go zrozumiałem, tylko nie mogę powiedzieć 3 zdań, bo pan co chwilę mi przerywa. Więc prosiłbym jednak o większą łaskawość, żebym mógł jakąś myśl od początku zacząć i skończyć. W tej chwili mamy rzeczywiście duży problem wśród rodzin wielodzietnych. Przedwczoraj, właściwie 3 dni z Pawłem Kukizem i z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem jeździliśmy po Lubelszczyźnie. Było piękne spotkanie zamykające w Zamościu przedwczoraj o 18:00 i rzeczywiście były osoby właśnie wielodzietne, które zauważyły, że te pieniądze, jakie wydawały na zakupy jeszcze 3 lata temu, więcej kupowały rzeczy niż kupują w tej chwili. No to są dane GUS-u. No 7,2% na żywność wydajemy jako Polacy więcej, a rolnicy dostają podobne pieniądze, jak dostawali w ubiegłym roku, 2 lata temu, 3 lata temu. To jest właśnie to, że nie mamy właśnie holdingu spożywczego, który był obiecany w 2015 roku. To jest to, że nie zrobiliśmy żadnej repolonizacji przetwórstwa ani repolonizacji handlu. To po prostu są słowa i to trzeba po prostu zrobić. I to mamy w programie. Mamy bardzo dobrą informację dla mieszkańców właśnie Tomaszowa Lubelskiego i wszystkich małych miejscowości, bo wiemy o tym, że ten program Mieszkanie Plus się totalnie nie sprawdził. Była obietnica tysięcy czy miliona mieszkań. No koniec końców wyszło 1800 mieszkań, a my idziemy w drugą stronę. Uważamy, że każde właśnie młode małżeństwo powinno dostać 50 tysięcy na wkład do swojego mieszkania i w takich miejscowościach małych oni mieliby właśnie miejsce na start. Mieliby miejsce, w którym mogliby mieszkać i pracować.
Mogę panu teraz przerwać, tak? Bardzo dziękuję bardzo. Dostrzegłem pewną niespójność logiczną, bo pan powiedział, że pogarszają się warunki życia wielodzietnych rodzin, ponieważ rośnie inflacja i więcej wydają na jedzenie. No i ja postaram się przynajmniej, że ci ludzie dostają teraz pieniądze z 500+. I czy jest pan w stanie powiedzieć, że jest tym rodzinom gorzej teraz niż było w 2014 roku?
No widocznie pan nie do końca słuchał. Powiedziałem, że program 500+ był bardzo dobrym rozwiązaniem i on pomógł i to znacząco pomógł tym rodzinom wielodzietnym, tylko to nie chodzi o to, żeby był to jednorazowa pomoc, bo inflacja cały czas biegnie, mamy cały czas 500 zł. Chodzi o to, żeby stworzyć stałe podwaliny rozwoju właśnie takich małych miejscowości. Takie miejscowości jak Tomaszów Lubelski, Zamość, one po prostu się wyludniają. W Tomaszowie Lubelskim była wyższa uczelnia, w tej chwili już nie mamy tej wyższej uczelni. Wszyscy po prostu wyjeżdżają z tych miejscowości albo za granicę i to jest też chyba największa tragedia, jaka dotyka takie małe miejscowości jak Tomaszów Lubelski, a nawet i Zamość, bo Zamość również się opróżnia, dlatego, że mamy coraz droższe koszty pracy. Pracodawcy płacą coraz więcej podatków i coraz wyższe podatki, a ten skokowy wzrost właśnie opłat na ZUS i wszystkich innych opłat spowoduje kolejne zamykanie tych małych miejscowości, małych działalności, które są, przecież sam pan redaktor wie, kołem zamachowym polskiej gospodarki, bo to właśnie te małe i średnie przedsiębiorstwa głównie budują nasz budżet.
Ale mówi się, że Polska konkuruje głównie niskimi kosztami pracy i pytanie, czy to jest w porządku, czy możemy nastawiać kraj właśnie na konkurowanie niskim kosztem pracy z Europą.
Jestem pewien, że pan redaktor wie, że Kukiz 15 od samego początku mówił o tym, że nie można dalej pozwalać na to, żeby Polacy mało zarabiali i tylko to, co próbuje zrobić w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość, czyli na siłę podnieść najniższe zarobki kosztem pracodawców, spowoduje zamykanie tych małych i średnich przedsiębiorstw. My mówimy o tym, że trzeba podnieść zarobki, czy pieniądze, jakie otrzymują polscy pracownicy, ale nie kosztem pracowników, tylko kosztem rządu, czyli podwyższyć właśnie kwotę wolną od podatku, chociażby do takiej kwoty, jak mają posłowie, czyli 30 tysięcy i każdy pracujący bez żadnej łaski by dostał 400 zł skokowo podwyżki, ale właśnie kosztem rządu, czyli rząd nie zakładałby nowych agencji, tak jak w tej chwili zakłada, tylko pieniądze, Polacy sami by wydawali pieniądze na co chcą, bez żadnej łaski. Kolejny pomysł, o którym mówimy, czyli emerytura bez podatku, znowu 200-250 zł podwyższyłaby i emerytury, i renty, a nie jakieś znowu łaskawie 70 zł, bo to 13 emerytura to tak mniej więcej wychodzi miesięcznie. Czyli rozmawiajmy o konkretach i o gospodarce, a nie o PR-ze, bo rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość ma fantastyczny PR.
Jarosław Sachajko, ostatnia prognoza wyborcza, nie wiem czy pan sprawdza, Marcin Palady prognozuje, że PSL dostanie 12 mandatów, pana zdaniem jeden z nich jest pański?
Panie redaktorze, ja myślę, że w naszym okręgu tych mandatów dla Koalicji Polskiej Kukiz 15 PSL będzie 3, a w najgorszym wypadku 2. To jest region, w którym jesteśmy bardzo silni, bo to ta prognoza, o której pan mówi, to jest prognoza dla całej Polski. W ubiegłej kadencji, w 2015 roku i Kukiz 15 miał 11% i PSL miał ponad 11%. To są rejony, gdzie jesteśmy bardzo dobrze rozpoznawani, a moja działalność, o której powiedziałem, czyli ponad 50% aktywności poselskiej, myślę, że się przełoży na ten dobry wynik w obecnych wyborach.
A dlaczego wam tak spadło z 11% w poprzednich wyborach do koalicji z PSL-em teraz?
Panie redaktorze, sondażownie są do tego, aby kreować rzeczywistość, a nie ją odzwierciedlać, bo jeszcze teraz pan podał sondaż, gdzie jest 5,8, a 3 dni temu był sondaż, gdzie mieliśmy ponad 9%. No więc to jest po prostu kreacja rzeczywistości i próba wpływania na Polaków, ale Polacy są mądrzy i nie dadzą się zmanipulować tanimi chwytami.
Co powiedział Jarosław Sachajko. Bardzo pięknie dziękujemy. Tomaszów Lubelski wita państwa i zaprasza. Teraz przed nami gorące rytmy, a potem kontynuujemy rozmowę z rynku w Tomaszowie Lubelskim.